Yeah. 4 minuty po godzinie 22 trwa szczególny klimat, klimat uroczystości Bożego Ciała. Jak może niektórym wiadomo, przed chwilą zakończył się w telewizji Trwam, zakończyła się transmisja z mszy świętej i procesji, którym przewodniczył Ojciec Święty Benedykt XVI. Eucharystia odbyła się przy Bazylice Świętego Jana na Lateranie, a potem w Wielkim Skupieniu na papamobile specjalnie przyrządzanym. Ojciec Święty adorował wraz z wielkim tłumem ludzi na Via Merulana i tych dwóch placach przy Bazylice Świętego Jana na Lateranie i przy Bazylice Matki Bożej Większej. Może Państwo też pragnęliby wysłuchać homilii, jaką właściwie przed niespełna godziną wygłosił Ojciec Święty Benedykt XVI w czasie uroczystej mszy świętej. Posłuchajmy. Potem będzie czas jeszcze na dzielenie się, jak myśmy przeżyli dzisiejszy dzień, jak uczestniczyliśmy właśnie w procesji Bożego Ciała. Drodzy bracia i siostry, dzisiejszego wieczoru chciałbym rozważyć wraz z wami dwa związane ze sobą aspekty misterium Eucharystii. Kult Eucharystii i jej wymiar sakralny. Jest czymś ważnym, by wziąć je na nowo pod rozwagę, aby ustrzec je przed niepełnymi wizjami samego misterium, które miały miejsce w niedawnej przeszłości. Najpierw refleksja nad wartością kultu eucharystycznego, a szczególnie nad adoracją Najświętszego Sakramentu. Jest to doświadczenie, które także tego wieczoru przeżyjemy po mszy świętej przed procesją, podczas jej trwania i na jej zakończeniu. Jednostronna interpretacja Soboru Watykańskiego II wpłynęła na ten wymiar, ograniczając w praktyce Eucharystię do momentu celebracji. W konsekwencji bardzo ważnym stało się uznanie centralnego miejsca celebracji, z której Pan zwołuje swój lud, gromadzi go wokół podwójnego stołu słowa i chleba życia, karmi go i jednoczy ze sobą w składaniu ofiary. To docenienie zgromadzenia liturgicznego, w którym Pan działa i realizuje swoją tajemnicę komunii, pozostaje naturalnie słuszne, ale musi być umieszczone na nowo w odpowiedniej równowadze. W konsekwencji, jak to często się zdarza, podkreślanie jednego aspektu prowadzi do utraty drugiego. W tym przypadku akcent położony na celebrację Eucharystii był ze szkodą dla adoracji, jako aktu wiary i modlitwy kierowanej do Pana Jezusa, rzeczywiście obecnego w sakramencie ołtarza. Ta utrata równowagi miała także wpływ na życie duchowe wiernych. Faktycznie, koncentrując całą relację z Jezusem Eucharystycznym jedynie na momencie mszy świętej, ryzykuje się utratą Jego obecności w pozostałej części czasu i przestrzeni życiowej. Tym sposobem słabiej się dostrzega znaczenie trwałej obecności Jezusa pośród nas i z nami, obecności konkretnej, żywej, pośród naszych domów, jako pulsujące serce miasta, wioski, terytorium w jego różnych przejawach i formach aktywności. Sakrament miłości Chrystusa powinien przenikać całe życie codziennie. W rzeczywistości błędem jest przeciwstawienie celebracji wobec adoracji, jakby one rywalizowały jedna z drugą. Jest właśnie na odwrót. Kult Najświętszego Sakramentu stanowi jakby duchowe środowisko, w którym wspólnota może dobrze i prawdziwie celebrować Eucharystię. Jedynie gdy poprzedza je,
towarzyszy mu i kontynuuje je wewnętrzna postawa wiary i adoracji, wtedy akcja liturgiczna może wyrażać swoje pełne znaczenie i wartość. Spotkanie z Jezusem we mszy świętej realizuje się prawdziwie i w pełni, kiedy wspólnota jest w stanie uznać, że On w sakramencie mieszka w swoim domu, czeka na nas, zaprasza nas do swojego stołu, a potem po rozwiązaniu się zgromadzenia pozostaje z nami w swojej cichej i dyskretnej obecności i towarzyszy nam swoim stawiennictwem, zbierając ciągle nasze ofiary duchowe i ofiarując je Ojcu. W związku z tym radością chcę uwypuklić to doświadczenie, które będziemy przeżywać razem, także tego wieczoru. W chwili adoracji wszyscy jesteśmy na tym samym poziomie, na kolanach przed sakramentem miłości. Kapłaństwo powszechne i ministerialne łączą się w kulcie eucharystycznym. Jest to doświadczenie bardzo piękne i znaczące, jakie miało miejsce wiele razy w Bazylice Świętego Piotra, a także podczas niezapomnianych czuwań z młodzieżą. Przypominam sobie na przykład te w Kolonii, w Londynie, w Zagrzebiu, w Madrycie. To oczywiste dla wszystkich, że te momenty czuwania eucharystycznego przygotowują celebrację mszy świętej, przygotowują serca na spotkanie w taki sposób, aby ono stało się jeszcze bardziej owocne. Pozostawanie razem, przedłużone milczeniu przed Panem, obecnym w Jego sakramencie, jest jednym z najbardziej autentycznych doświadczeń naszego bycia Kościołem, które dopełnia się celebracją Eucharystii, w słuchaniu Słowa Bożego, w śpiewie, przystępowaniu razem do stołu chleba życia. Komunii i kontemplacji nie można oddzielać. One łączą się razem. Abym naprawdę mógł być w komunii z inną osobą, muszę ją znać, umieć być przy niej w milczeniu, słuchając jej, patrząc na nią z miłością. Prawdziwa miłość i prawdziwa przyjaźń karmią się wzajemnością spojrzeń, intensywnymi i wymownymi chwilami milczenia, pełnymi szacunku i poważania, tak, aby spotkanie przeżywane było głęboko, w sposób osobisty, a nie powierzchownie. Jeśli niestety zabraknie tego wymiaru, także sama komunia sakramentalna może stać się z naszej strony gestem powierzchownym. Natomiast w prawdziwej komunii, przygotowanej przez dialog modlitwy i życia, możemy zwracać się do Pana słowami ufności, takimi, jakie przed chwilą wybrzmiały w psalmie responsoryjnym. O Panie, jam Twój sługa, syn Twojej służebnicy. Ty rozerwałeś moje kajdany. Tobie złożę ofiarę pochwalną i wezwę imienia Pańskiego. Teraz chciałbym pokrótce przejść do drugiego aspektu, sakralnego charakteru Eucharystii. Tu także odczuliśmy w niedawnej przeszłości pewne niezrozumienie prawdziwego przesłania Pisma Świętego. Nowość chrześcijańska dotycząca kultu uległa wpływowi pewnej sekularyzowanej mentalności lat 60. i 70. ubiegłego wieku. Jest prawdą i zawsze bardzo będzie ważne to, że centralnym miejscem kultu nie są starożytne obrzędy i ofiary, lecz sam Chrystus w Jego osobie, Jego życiu, w Jego tajemnicy paschalnej. Jednakże z tej fundamentalnej nowości nie należy wnioskować, że sakrum już nie istnieje, ale że znalazło ono swoje wypełnienie w Jezusie Chrystusie, wcielonej Bożej miłości. List do Hebrajczyków, którego wysłuchaliśmy dzisiaj wieczorem w drugim czytaniu, mówi nam właśnie o nowości kapłaństwa Chrystusa, najwyższego kapłana dóbr przyszłych. Ale nie mówi, że kapłaństwo skończyło się. Chrystus jest pośrednikiem nowego przymierza, zawartego przez Jego krew, który oczyszcza nasze sumienia z martwych uczynków. On nie obalił sakrum, ale je wypełnił, zapoczątkowując nowy kult, który jest całkowicie duchowy, ale który tak długo, jak jesteśmy jeszcze w drodze, w czasie, posługuje się jeszcze znakami i obrzędami, które zanikną dopiero na końcu w niebieskim Jeruzalem, gdzie nie będzie już żadnej świątyni. Dzięki Chrystusowi sakrum jest bardziej realne, bardziej intensywne i, jak to jest w przypadku przykazań, nawet bardziej wymagające. Nie wystarczy przestrzeganie rytuału, ale wymagane jest oczyszczenie serca i zaangażowanie życia. Cieszę się, że mogę także podkreślić, że sakrum posiada funkcję wychowawczą i jego zanik w sposób nieunikniony zubaża kulturę, a w szczególności formację nowych pokoleń. Gdyby na przykład w imię zaświęconej, nie potrzebującej już sakralnych znaków wiary, zostałaby zniesiona ta publiczna procesja Bożego Ciała, to duchowy wymiar Rzymu zostałby spłycony, a nasza osobista i wspólnotowa świadomość zostałaby osłabiona. Albo pomyślmy o jakiejś matce lub ojcu, którzy w imię desakralizowanej wiary pozbawiliby swoje dzieci wszelkich obrzędów religijnych. W konsekwencji zostawiliby im wolną przestrzeń dla wielu surogatów znajdujących się w społeczności konsumpcyjnej i dla innych obrzędów, symboli, które bardzo łatwo mogłyby stać się ich bożkami. Bóg, nasz Ojciec, nie tak postąpił z ludzkością. Posłał swojego Syna na świat nie, aby znieść sakrum, ale aby doprowadzić je do pełni. Jezus pod koniec tej swojej misji w czasie ostatniej wieczerzy ustanowił pamiątkę swojej ofiary paschalnej. W ten sposób siebie samego postawił w miejsce starożytnych ofiar, ale uczynił to w ramach obrzędu, jaki nakazał apostołom kontynuować jako symbol tego prawdziwego sakrum, jakim jest On sam. Z taką wiarą, drodzy bracia i siostry, sprawujemy dzisiaj i każdego dnia misterium eucharystyczne i adorujemy je jako centrum naszego życia i serce świata. Amen. Oh.
Thank you.
Drodzy słuchacze Radia Maryja, po wysłuchaniu homilii Ojca Świętego w czasie dzisiejszej uroczystej mszy świętej w Boże Ciało w Rzymie, która była sprawowana przy placu, właściwie przy Bazylice Świętego Jana na Lateranie, a potem Ojciec Święty przewodniczył jakby tej wielkiej, wielkiej procesji Bożego Ciała, tak w Polsce bardzo znanej, kochanej, aż do Bazyliki Matki Bożej Większej. Tę trasę znamy bardzo dobrze redemptoryści, ponieważ Ojciec Święty pod koniec swojej trasy przyjeżdża tuż obok kurii generalnej redemptorystów i tam też jest sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Zawsze dla nas jest to radością, zaszczytem, że koło naszego domu ta procesja Bożego Ciała jakby idzie i rozmadla ten moment. Jeszcze taka ciekawostka, ponieważ słuchacze Radia Maryja uczestniczyli w transmisji z Kalisza, a w telewizji Trwam transmitowaliśmy właśnie tę uroczystość mszy świętej Bożego Ciała pod przewodnictwem Ojca Świętego. Taka ciekawostka, że właśnie dzisiaj tak naprawdę to tylko ta część Rzymu wypełniła się ciszą. Aż trudno uwierzyć, że wokół normalnie tętniło życie, a tutaj symboliczny Pan Jezus wystawiony w Najświętszym Sakramencie całkowicie nadawał inny klimat temu wspaniałemu miastu. Jak powiedziałem, będzie okazja, żeby się dzielić, jak w naszej polskiej rzeczywistości przeżywamy Boże Ciało, te procesje, jak stroimy te piękne ołtarze, ale może na sam początek naszych też i rozmów ja zapraszam panią Aldonę Plucińską, etnograf. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja panią Aldonę.
Szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia Maryja w tak szczególnym dniu dotyczącym kultury polskiej, bo to Boże Ciało u nas w naszym kraju, tu na Słowiańszczyźnie, w centrum Europy jest rzeczywiście inne w stosunku do ościennych państw, tam gdzie to Boże Ciało ten dzień świętujemy.
Pani Aldono, Ojciec Święty dzisiaj w czasie swojej homilii właściwie powiedział, że nastąpił pewien błąd, oczywiście w niektórych krajach, myślę, że w Polsce to tak się nie stało, mianowicie, że moment celebracji Eucharystii został jakby troszeczkę przeciwstawiony adoracji Najświętszego Sakramentu. No właśnie, jak to jest w Polsce? Dlaczego my w Polsce jeszcze jesteśmy świadkami, że właściwie nie czujemy tego przeciwstawienia? Dla nas jedno i drugie jest czymś wzajemnie jakby z siebie wynikające do siebie, czy uzupełniające się. Oczywiście wszystko doprowadza do Eucharystii, ale bez adoracji, tak jak dzisiaj, zresztą ja też zapraszam, żebyśmy na stronie Radia Maryja www.radiomaria.pl już ta homilia Ojca Świętego jest dostępna. Można ją medytować, można dyskutować, ale to ja pani chcę udać. Pani Aldono, mam prośbę, bo chyba troszeczkę trzeba bliżej słuchawkę telefonu. Dobrze? Bo troszeczkę słabo było słychać.
Bardzo proszę.
Bardzo proszę. Dlaczego w naszej ojczyźnie jeszcze mamy powody, żeby się cieszyć, że ten dzisiejszy dzień jest pielęgnowany? I czy zdaniem pani jako też etnografa, czy rzeczywiście ta tradycja jest zachowywana i co takiego jest szczególnie charakterystycznego, bogatego? Może taki przeciętny śmiertelnik nie zwraca uwagi na to duchowe piękno polskiego Bożego Ciała?
Rzeczywiście to Boże Ciało jest tak świętowane w naszym kraju ze względu na naszą wewnętrzną duchowość, przeżycie. Ponieważ człowiek, każdy z nas, na swój sposób stara się ukazać to swoje wnętrze i czyni to między innymi poprzez te chociażby działania plastyczne. Taki ogromny trud, wysiłek mieszkańców słynnej parafii w Spicymierzu czy innych parafii z regionu etnograficznego łowickiego, gdzie bardzo długo przygotowują się, ażeby uzbierać chociażby nawet rośliny czy kwiaty, zjeżdża się cała rodzina z bardzo daleka i zbiera wspólnie, ale żeby zbierać, to trzeba się wyciszyć, a dobrze jak się i też pieśni między innymi maryjne zaśpiewa, bo te kwiaty zdecydowanie wcześniej się zbiera, przechowuje, bardzo dużo czasu się poświęca, bardzo ważna jest i pora, pora w sensie dnia, godziny, bo one są przeznaczone, że można taką, a nie inną roślinkę czy też kwiatek uzbierać i posuszyć, ale przede wszystkim to są takie zewnętrzne tylko działania, ale i również bardzo duże chociażby projekty plastyczne, czy czasami trzeba poświęcić całą noc, żeby, bo i takie się buduje ołtarze, żeby na czas, kiedy przechodzi Najświętszy Sakrament, żeby móc no, zobaczyć to całe piękno. Czyli te ołtarze są przebogate, tak jak nakazuje polska tradycja, tak jak domostwo, to co mam najcenniejsze, no ale jak to ukazać w kulturze tradycyjnej, sensualistycznej, to co mam najcenniejsze? Czyli tak jak umiem wykonać całym sobą, czyli zbieram, a potem buduję, ustawiam, kreuję całą przestrzeń, nie tylko swoją, własne domostwo, w sensie balkony i okna, bo jeżeli ktoś mieszka w kamienicy czy w bloku, co innego jest dom rodzinny czy rezydencja na trasie czy w tym szlaku, gdzie wędruje procesja z Najświętszym Sakramentem. Natomiast to całe bogactwo, to cała ta różnorodność i kolorystyka, pojawia się liternictwo, pojawiają się fragmenty Ewangelii na ten czas, na te godziny przeznaczone. No jedyne w swoim rodzaju, przeogromna poezja o Bożym Ciele, napisana przez naszych poetów na przestrzeni naszej historii i naszej kultury. Jedyne w swoim rodzaju. Wychodzimy wszyscy, mali osoby dorosłe, sędziwe i małe dzieci. Dzisiaj mogliśmy obserwować, przynajmniej w moim mieście i tu w okolicznych parapiach, miejscowościach, rodziny i kult tejże rodziny był ukazany w całej okazałości, krasie, bo małe dzieci, te rodziny wielopokoleniowe szły wspólnie razem. Poza tym w wielu miejscach w Polsce to nie tylko procesja, nie tylko msza święta, nie tylko przepięknie zbudowane ołtarze, rodzaj niemal takiego teatru, ale ludzie tak się radują, że w wielu miejscach, na przykład w parafii Suchcice, w archidiecezji łódzkiej, od kilku lat Boże Ciało, mieszkańcy tejże parafii, tak świętują, że po raz który w godzinach popołudniowych odbywa się msza święta, ta część artystyczna rozpoczyna się mszą świętą i na chwałę Pana zjeżdżają się wszystkie zespoły tradycyjne, ludowe, małe, dziecięce, jak i również osób dorosłych z bardzo daleka, a i z innych zakątków Polski, po to, żeby radować się wspólnie i pokazać swoją twórczość. To oczywiście kończy się następnie, bo to, oprócz tego, że jest prezentacja zasiada szacowne jury z muzyków, którzy przyjeżdżają z Akademii Muzycznych z Polski, kończy się wspólną zabawą, kiedy do tegoż Anioł Pański, do apelu też Jasnogórskiego, najczęściej ta uroczystość w formie wyśpiewania Tedeum, ale na swój sposób, tak jak ja to potrafię i jednocześnie pokazuję, jak ja się cieszę, że z przestrzeni takiej sensu stricto sacrum, jaką jest świątynia, Pan Jezus wychodzi na zewnątrz i tak jak wspomniałam, możemy to przeczytać na kartach polskiej literatury, znaczy w sensie strofy zawierają, chociażby taki wiersz Makowieckiego: na dzień Bożego Ciała, pod baldachimem z gorącej mgły i złota, na wysokich drążkach niosą go anieli, słoneczna monstrancja, rzęściście migota, złociście się weseli, płatki, kwiatki, buławatki lecą u dróżek. Dzwonią świerszcze dzwonkami dźwięczącej kapeli. Monstrancja świetlista, promienista w górze, złociście się weseli. A w dole chwieją się, chwieją aż do ziemi głosy zbożne, pobożne, kornie nieśmiało, w sząście nie słyszą, jak w nich cicho, tajemnie rośnie chleb, Boże ciało. I takiej poezji bardzo dużo, pisanej radością na spotkanie z Synem Bożym.
Rzeczywiście pięknie. Pani Ordono, jeżeli mogę przerwać też dzisiaj, w ogóle w tych dniach też miałem zaszczyt z ekipą Telewizji Trwamy Radia Maria być w Mediolanie na 7. Światowym Spotkaniu Rodziny. I ta symbolika była niesamowita, oto niejako w światowym teatrze La Scala. Nagle Ojciec Święty jest jakby i z całym tym słowem, które przypomniał o sakrum. Sakrum wchodzi w profanum i wcale się nie musi gryźć, ale świetnie się uzupełniają. I to chyba było w ubiegły piątek największe wydarzenie w świecie kultury, ponieważ nim uczestniczył sam Ojciec Święty w takim miejscu. Ale ten symbol w teatrze wydaje się świeckim, nagle symbol sakrum jednoznaczny. Dalej San Siro, stadion, który nam się kojarzy tylko ze świeckim sportem, nagle ponad 80 tysięcy młodzieży skanduje przybycie Benedykta XVI. Atmosfera święta. Znowuż profanum, które jest przeniknięte sakrum. A dzisiaj w czasie tych, wracam do tej homilii, myślę, że też nasi słuchacze ogromnie, z wielką uwagą słuchali tych pięknych słów Ojca Świętego, który mówi właśnie, porównuje właściwie tego Pana Jezusa, który wychodzi o właśnie do tych naszych domostw właśnie i staje się jakby pulsującym sercem. Mówi, że pośród naszych domów, jak pulsujące serce miasta, wioski, terytorium w jego różnych przejawach i formach aktywności, sakrament miłości Chrystusa powinien przenikać całe nasze życie codzienne. I jeszcze jedna myśl, bo chciałbym, żeby pani też jako etnograf może potwierdziła, czy tak to rzeczywiście jest i w naszej polskiej, szczególnie kulturze. Mianowicie Ojciec Święty na koniec swojej homilii uczynił piękne właśnie porównanie, dwa porównania, bo mówi tak: pomyślmy sobie, gdyby w imię zeświadczonej, niepotrzebującej już sakralnych znaków wiary zostałaby zniesiona publiczna procesja Bożego Ciała, to duchowy wymiar Rzymu zostałby spłycony, a nasza osobista i wspólnotowa świadomość zostałaby osłabiona. I drugie porównanie, odniesienie. Pomyślmy o jakiejś matce lub ojcu, mówi Ojciec Święty. Dzisiaj to powiedział, nie? Właściwie przed dwiema godzinami. Pomyślmy o matce, ojcu, którzy w imię desakralizowanej wiary pozbawiliby swoje dzieci wszelkich obrzędów religijnych. W konsekwencji co by się stało? Zostawiliby im wolną przestrzeń dla kogo? Dla wielu surogatów znajdujących się w społeczności konsumpcyjnej i dla innych obrzędów, symboli, które bardzo łatwo mogłyby stać się ich bożkami. Prawda, że piękne?
Rzeczywiście można to odnieść do języka plastycznego, ponieważ w Polsce buduje się te cztery ołtarze. Ten właśnie Najświętszy Sakrament, który wychodzi w tą tak rozległą przestrzeń, jest niczym innym jak to, co nazywamy w języku plastycznym takim kluczem, dominantą kompozycji, bez której nie da się czegokolwiek zbudować. Nie ma dominanty, nie ma kompozycji, czyli w tym przypadku nie ma naszego życia. I tak jak napisał Jan Kochanowski: dzieci rady mej słuchajcie, ojcowski rząd zachowajcie, święto niechaj świętem będzie, tak bywało przed tym wszędzie. Święta przed tym ludzie czcili, a przed się wszystko zrobili, a ziemia hojnie rodziła, bo pobożność Bogu miła. No i jeszcze jedna stropa dla tych, którzy tak się właśnie zachowują. Dziś bez przystanku pracuję i dniom świętym nie folguję, więc też tylko zarabiamy, ale przed się nic nie mamy. no tu możemy polemizować z mistrzem z Czarnolasu, nie wszyscy temu ulegają. Większość z nas dzisiaj na pewno świętowała i ten dzień był prawdziwym świętem, który ukazywał wszelką radość, a radość to owoc prawdy, tej jedynej zawartej w Najświętszym Sakramencie.
Pani Aldono, tak już na koniec, ponieważ też chcemy, aby słuchacze zabrali głos. Co trzeba robić, żebyśmy tę piękną polską tradycję utrzymali? Bo można od strony duchowej, teologicznej przekonywać, a pani jako etnograf?
Przede wszystkim zaangażować się, ale od serca, wewnętrznie, czyli na początek ten cały duch, całe wnętrze musimy, nie tylko fizycznie, pomogę, nie pomogę, mam ochotę, czy nie mam ochoty, czy aż mnie poproszą i czekać. Zdecydowanie wcześniej przygotowywać się do tegoż święta, tak jak poranek wielkanocny trwa 365 dni w roku, tak i przez ten czas przygotowujemy się do tego szczególnego dnia, jakim jest Boże Ciało, jedyne w swoim rodzaju, kiedy wszyscy się zbieramy i wychodzimy, obchodzimy terytorium swojej parafii, wędrujemy między swoimi domostwami, starajmy się również uczestniczyć i pomagać w ten sposób fizyczny, ale przede wszystkim duchowy, przystępować do sakramentu pokuty, jak to serce będzie takie czyste, ono będzie wypełnione miłością, a tym samym i radością. Każdy dzień w świetle Ewangelii, jak będziemy oglądać, to pełnia tego święta będzie niesamowita w nas, a tym samym wśród naszych najbliższych. Tak przynajmniej czytamy na kartach i w różnych źródłach etnograficznych z relacji naszych przodków i obojętnie, czy to był biedny człowiek w sensie materialny, czy bardzo bogaty, zajmujący stanowiska w polskiej kulturze. Tak sprawili to nasi przodkowie, że ten dzień ma szczególny, jedyny w swoim rodzaju wymiar i wszyscy w nim uczestniczą, ale nie tylko w momencie, kiedy trwa nabożeństwo, kiedy trwa procesja, uczestniczymy we mszy świętej, ale przenosimy to święto do naszych wnętrz mieszkalnych, nawet tych maleńkich i ciasnych w blokach, czy też kamienicach czynszowych. Radość i miłość, że jesteśmy tak blisko z Synem Bożym, z Panem Bogiem.
Miałem już zakończyć, ale Pani wspomniała o tym czystym sercu i taka myśl mi przyszła właśnie, jak to jest też w naszej polskiej kulturze, bo wiemy, że z procesem Bożego Ciała są chłopcy, dziewczęta wiążą się, dziewczęta sypią kwiatki, chłopcy tymi dzwonkami dzwonią na chwałę Panu Bogu. Właśnie ci, którzy niedawno, przed paroma dniami można powiedzieć, po raz pierwszy przyjęli Pana Jezusa do swoich serc. I czy to nie jest piękna też zbieżność, że właściwie w dniach, kiedy zbliża się Boże Ciało, w polskim kościele, w kościele w Polsce, właśnie dzieci przystępują po raz pierwszy do Komunii Świętej.
Ależ tak, i są miejsca w polskiej kulturze, gdzie dzieci już w tym okresie wielkanocnym, decyzjach i decyzje przystępują i przyjmują po raz pierwszy właśnie w sensie ciało Pana Jezusa po to, żeby rzesza tych wiernych powiększyła się na ten szczególny czas, na ten dzień, jakim jest Boże Ciało. Czyli jesteśmy w większej ilości, więcej nas jest ku temu, żeby się radować i świętować w całej okazałości ten dzień. To prawda, pamiętajmy, że to Boże Ciało, ten jego wymiar w tej polskiej kulturze w przeszłości, jak i na dzień dzisiejszy, w XXI wieku, jest jedyny w swoim rodzaju, szczególnie w tych regionach etnograficznych, gdzie do tego dochodzi jeszcze strój, nie ubranie, tylko identyfikacja, kim ja jestem, do jakiej ja parafii wręcz należy, a w przyszłości nawet, czy to był gospodarz o pewnej ilości ziemi, czy też ktoś, kto tej ziemi nie posiadał, ponieważ po kolorze, po pasie, po szerokości, po chapcie rozpoznawano, kto jest kim, z jakiego regionu pochodzi i każdy był dumny, że może nieść feretron, tak jak to dzisiaj, jeżeli ktoś uczestniczył z radiosłuchaczy w Spicymierzu, na pewno widział, że ci, którzy nieśli chorągwie, sztandary, feretrony, panie, jeżeli niosły, były bardzo dumne i zadowolone, już nie mówiąc o mieszkańcach, którzy poszczególne metry układali dywanów. To też jedyne w swoim rodzaju układanie dywanów kwiatowych dla Syna Bożego.
Serdeczny Bóg zapłać, Panie Antono, za podzielenie się tymi refleksjami. Przypominam naszym słuchaczom, że w sprawie jak świętuje się w Polsce Boże Ciało, mówiła pani etnograf Aldona Plucińska. Teraz już będę.
Mogę wtrącić. Tak. Pamiętajmy, mamy jeszcze oktawę. To jest też bardzo ważne i występuje w polskiej kulturze i też będzie ten element i plastyczny w postaci budowania wianków. Będzie ważny skład kwiatów, ilość wianków i każda pani przedstawicielka rodziny i domu wraz ze swoimi pociechami takie wianki będzie budowała również na chwałę Pana.
Serdeczny Bóg zapłać też za przypomnienie tego faktu z Panem Bogiem. A teraz jeszcze może, zanim odbiorę telefony słuchaczy, chwila muzyki to wykonaniu reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego.
Yeah.
Drodzy słuchacze, w Radiu Maryja rozmawiamy o Bożym Ciele, szczególnie będąc zainspirowani homilią Ojca Świętego Benedykta XVI, ale chcemy się oczywiście opierać na własnym doświadczeniu, może na dzisiejszym też i przy życiu tej uroczystości. Odbieramy telefony, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryi zawsze niechca.
Teraz i zawsze. Kto się do nas dodzwonił?
Kłania się Robert z Warszawy.
Witam pana Roberta.
Ja chciałbym, tak od niedawna tutaj właśnie uczestniczę na Bożym Ciele w Nerzoliborzu warszawskim i jest tak, no wspólnie, dwie parafie zorganizowały Boże Ciało. Jest taki właśnie wspólnotowy udział, że tak powiem, parafian. I z jednego kościoła jest do drugiego, z kościoła świętego Jana Kantego do kościoła świętego Stanisława Koski. No jest to taki bardzo, myślę, może trochę nowatorski, ale bardzo też taki udany pomysł, bo angażują się obie parafie, także to jest, myślę, że taki no, ciekawy pomysł i jak najbardziej godny do naśladowania. A przy okazji, jeżeli można, tak przepraszam, troszeczkę obok tematu, chciałbym zaprosić na mszę świętą 9 czerwca, czyli w sobotę najbliższą, o godzinie 11 w Niepokalanie, tam w sanktuarium, będzie odprawiona msza święta za duszę świętej pamięci Filipa Adwenta i jego rodziców, i jego córkę, którzy zginęli, no to już chyba 7 lat temu będzie rocznica tego tragicznego wypadku. Także serdecznie zapraszamy wszystkich, kto tam może, na sobotę 9 czerwca na godzinę 11 do Niepokalanowa, do Bazyliki, na mszę świętą. Tam będzie jakieś spotkanie jeszcze później. Tak, jakiś film będzie dokumentalny chyba. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie. Bierzmy następny telefon, Radio Maryja, prosimy bardzo.
Czy już można?
Tak, jest już Pan na antenie. A kto się dodzwonił?
Jan z Mazowsza.
Jan z Mazowsza, proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Wysnąłem, bo ja śpiewam jeszcze i gram jako organista. No i dałam naprawdę z siebie wszystko dzisiaj. Piękny chór, mówię, piękny pochód.
Panie Janie, czy jeszcze, czy odległość od słuchawki jest? Słyszy mnie pan? Słyszy mnie pan?
Proszę?
Bo mam wrażenie, że słuchawka jest źle, albo po prostu niewyraźnie się słyszy.
A teraz?
Dobrą odległość proszę do słuchawki, jakieś tam...
Takie... A teraz lepiej?
No może trochę lepiej, ale...
No bo ja dobrze słyszę.
No to pan dobrze słyszy.
To dalej od słuchawki. No, co ja chciałbym powiedzieć. Po prostu w tej chwili dyskutujemy o przemówieniu naszego papieża Benedykta XVI, prawda?
Nie tylko. Rozmawiamy o tym, jak przeżywamy Boże. Właśnie
i jak przeżywamy. To ja powiedziałem, jak przeżywałem. Całym sercem, całą duszą śpiewałem, bo mam głos naprawdę potężny. Bez mikrofonu byłem bardziej głośny jak ktokolwiek. Więc co ja chciałbym powiedzieć? Po prostu mi się wydaje, że trzeba po prostu w jakiś sposób, no tu nasz ukochany papież Benedykt XVI powiedział, że bez Boga to stado, bo tak jest prawda, nie będzie Boga, no to będzie stado, po prostu będzie stado i kto dopadnie, ten będzie po prostu lepszy. Więc i co ja bym chciał powiedzieć? Dlaczego nie było to za Jana Pawła, naszego ukochanego papieża Polaka? Coś się tu dzieje, a dlaczego tak źle jest? To trzeba po prostu zacząć już w końcu o tym mówić. Kto jest temu winien? No przecież dlaczego automatycznie po tym wszystkim nie ma naszego ukochanego papieża Jana Pawła II i zaczyna się wszystko rozwalać? To znaczy, że ten ktoś nie potrafi tego, co potrafił nasz ukochany papież Jan Paweł II. I trzeba po prostu się na tym zastanowić, bo to do niczego nie doprowadzi. Ja walczyłem, mnie mordowało ZOMO, później w szpitalu mnie chcieli wykończyć i mam prawo to mówić. Dlaczego to zaprzepaszczone jest?
Ale...
Czy nie dobrze słychać teraz?
Bardzo dobrze słychać, tylko ja nie wiem, czy jesteśmy w temacie rozmów. Mówimy o Bożym Ciele.
No mówię o naszym papieżu, co mówił i do czego zmierzał, mówiąc o tym, że nie będzie religii. I tak przecież o tym była mowa, prawda?
No nie bardzo, nie bardzo.
W szkole nie było religii i tak dalej, i tak dalej. No to będzie stado, po prostu dzicz. I o tym mówił nasz Benedykt, papież, prawda, Niemiec, jednym słowem. Więc to chyba trochę temat jest podobny, ale to ja tyle. A co bym chciał usłyszeć, chociaż kilka słów?
No ja myślę, że akurat tutaj ojciec święty Benedykt XVI jak najbardziej kontynuuje linię Jana Pawła II i też uczy nas tej miłości do Eucharystii.
Nas uczy, ale nie bardzo to z tego wychodzi. No przecież czuję się, co się dzieje. No. Przecież ja jestem człowiekiem Boga. Nie to, że ja czegoś szukam. To mnie boli niesamowicie. Co tu się dzieje?
Ja myślę, że pan kogoś miał innego na myśli. Właśnie ojciec święty Benedykt XVI też żyje w niełatwych czasach i próbuje dla nas być przewodnikiem duchowym.
Myślę, ja nie mówię, że to jest człowiek, który nie wie, czego chce, tylko jest mądry człowiek, tylko już staruszek. Tu trzeba tupnąć, powiedzieć, tak jak Jan Paweł II. Nawet powiedział kawał jakiś, z ludźmi trzeba umieć rozmawiać, a nie opowiadać koło to samo.
No proszę pana, nie mogę się z panem zgodzić.
Ja wiem, trochę za dużo mówię, przepraszam.
Nie tyle, że za dużo, tylko że pan nie słucha.
Pan Bóg czuwa nade mną, jest wszystko. Ja uważam, że nie przesadziłem bardzo, ale jak przesadziłem, to przepraszam bardzo.
Ja przepraszam, ja takie mam podejrzenie, że pan nie do końca wsłuchuje się naprawdę w słowa ojca świętego Benedykta XVI.
Mnie trudno to słuchać, bo ja wiem, co to jest liturgia, wiem, do czego
no, chyba,
ale mówić
pan...
o tym, że bądź dobry, ale daj przykład, o patriotyzmie powiedz, o tym, co się dzieje w szkole i między młodzieżą i tak dalej, trzeba to mówić, powiedzieć wprost tak, jak Jan Paweł II to mówił. Będziecie bez Boga, a co to jest Pan Bóg? Prawda, czystość i radość. Trzeba to mówić, a nie opowiadać...
No niestety, muszę przerwać tę rozmowę, ja to chyba pierwszy raz robię, ale niestety trzeba nam więcej pokory, jestem pod wrażeniem chociażby tego, co tu mówię do pana też, który tutaj tak, no widać, że troszeczkę więcej wie od Ojca Świętego wynika, z tych przynajmniej kilku słów, ale jak wróćmy chociażby do rozmowy, do tego, co mówił Ojciec Święty w Mediolanie, do przedstawicieli władzy. Zachęcam do lektury. To pewnie w tym duchu, co by pan chciał usłyszeć, to znajdzie pan, jak bardzo klarowny, jasny jest ojciec święty Benedykt XVI, a dzisiaj też powiedział, właśnie trzeba zacząć od życia w przyjaźni z Jezusem. Potem wszystko się przemienia, ta miłość przemienia świat. Czy to jest ogólne przesłanie? Bardzo konkretne. Najpierw my zaprzyjaźnijmy się z Chrystusem, zaprzyjaźnijmy się między sobą i wtedy możemy iść i zmieniać świat. Odbierzmy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kto się dodzwonił do nas?
Mówi Michał z Warmińsko-Mazurskiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówimy o Bożym ciele, o tym, jak manifestujemy swoją wiarę, jak Bóg przechodzi ulicami. I chcemy w ten sposób coś wyrazić, coś przekazać innym. Cieszymy się tym, że Bóg jest z nami i czujemy tą wspólnotę. Jest dużo ludzi, czujemy, że inni ludzie są obok nas i myślimy, że żyjemy we wspólnocie, czyli powinniśmy myśleć nie tylko o tym, że jest Pan Bóg, ja jestem, tylko że jesteśmy między innymi ludźmi. I po to było nauczanie Kościoła o tym myśleniu społecznym, o innych ludziach, żeby dostrzegać ich potrzeby i duchowe, kulturowe i tą nędzę, jaką widzimy już od tysięcy lat, gdzie jeden człowiek nad drugim człowiekiem chce zapanować i go zniewolić. I tu papieże już od ponad 100 lat o tym piszą, nas do tego chcą przyuczyć i to jest potrzebne, jeśli ktoś chce być wierzącym człowiekiem, a nie tylko religijnym, jak faryzeusze. I teraz moje pytanie brzmi, bo chciałem się też odnieść do encykliki Ojca Świętego Benedykta XVI, Caritas in Veritate. Tam na wielu stronach jest o globalizacji. Ja to rozumiem, papież tu ją chwali, że to jest coś przyszłościowego, że przewodzące narody będą tą globalizację zaprowadzać, planetarną na świecie, że to jest jakaś przyszłość. I teraz no się zastanawiam, czy to jest jakieś takie otwarcie się na taką globalny rząd, bo tutaj też nawet o tym jest troszkę mowy.
Panie Michale, jeżeli mogę tylko teraz się wtrącić, absolutnie chcę, jeżeli mogę poprawić, też czytałem. Ojciec Święty mówi o dwóch rodzajach globalizacji i oczywiście mówi o tej pozytywnej, a jeżeli pan by słuchał, też wracam do Mediolanu, Ojciec Święty tam wyraźnie też mówi o tym, że dzisiejszy rynek, wszelkie przemiany muszą się najpierw liczyć z prawem Bożym, muszą się liczyć z człowiekiem. I to jest, jeżeli by Ojciec Święty zamilczał, to rzeczywiście dzisiaj byśmy nie mieli głosu, który by się za nami wstawił. Dlatego ja bym był ostrożny w takim też uogólnianiu myśli Ojca Świętego Benedykta XVI.
No ale tu jest taki na przykład w punkcie 57. Globalizacja z pewnością potrzebuje władzy, ponieważ stawia problem osiągnięcia globalnego dobra wspólnego, jednakże taka władza powinna być zorganizowana w duchu pomocniczości i zróżnicowania kompetencji, aby nie naruszała wolności, aby okazała się konkretnie skuteczna. No i teraz jak ktoś pomyśli, no bardzo ładnie napisane, stwarzamy taki globalny światowy rząd, tylko że już na świecie globalne rządy faraonów już były i każdy kraj ma swoją politykę.
Panie Michale,
i ludzie.
Ja nie wiem, my czytamy ten sam tekst, ale widzę, co innego rozumiemy. Tam nie ma mowy o globalnym rządzie. Nie wiem, gdzie pan się tam doczytał w tym punkcie.
Globalizacja z pewnością potrzebuje władzy. Tak jest napisane. Władza powinna być zorganizowana w duchu pomocniczości, jeśli globalizacja i władza, a władza to jest rząd. Władza rządzą ci, którzy mają władzę. Ale tak jak już kończąc, bo nie chciałbym przedłużać, a na pewno inni mają ciekawe jeszcze chęć podniesienia tematów. Moje takie pytanie też trochę z tym związane. Czy to, że nauka społeczna Kościoła nie jest głoszona, jest związana też z tak zwaną notą doktrynalną na temat niektórych aspektów ewangelizacji ogłoszoną w grudniu 2007 roku, gdzie ksiądz profesor Waldemar Chrostowski mówi, że ewangelizacja w ostatnim okresie była pojmowana jako postawa nastawiona przede wszystkim na doraźną skuteczność w dziedzinie zaprowadzania sprawiedliwości społecznej, pokoju i kwestiach, które mają zazwyczaj charakter czysto społeczny. Czasami odnosi...
Zapewniam, że automatycznie się przerwało. Szkoda, że pan nie dokończył, przy czym też zachęcam jednak do głębszej lektury. No może pan jeszcze się dodzwoni, drugi raz może się uda. Ale ja jeszcze bym właśnie wrócił też do dzisiejszej homilii, bo to chyba Ojciec Święty daje podpowiedź, żebyśmy nie byli takimi porządnymi, że my idziemy do kościoła, śpiewamy bardzo głośno śpiewy, a niestety nie mamy za dużo tej miłości do drugich. I Ojciec Święty dzisiaj tak powiedział, aby naprawdę mógł być w komunii i kontemplacji nie można oddzielać, one łączą się razy. Abym naprawdę mógł być w komunii z inną osobą, muszę ją znać, umieć być przy niej w milczeniu, słuchając jej, patrząc na nią z miłością. Prawdziwa miłość i prawdziwa przyjaźń karmią się wzajemnością spojrzeń, intensywnymi i wymownymi chwilami milczenia, pełnymi szacunku i poważania, tak aby spotkanie przeżywane było głęboko, w sposób osobisty, a nie powierzchownie. Jeśli niestety zabraknie tego wymiaru, także sama komunia sakramentalna, proszę usłyszeć, te słowa mocne są, jeśli zabraknie tego wymiaru, właśnie tego milczenia, wsłuchania się, także sama komunia sakramentalna może stać się z naszej strony powierzchownym gestem. No właśnie, odbierzmy następny telefon. Radio Maryja, proszę bardzo. Znowuż nieudane połączenie. Radio Maryja, prosimy bardzo. Też się nie udało.
O Jezu w hostii białej, ukryty pośród nas, dobrocią serca swego zdobyłeś serca w nas. Za miłość Twoją, Jezu, znám. Tyś zbawcą moim, Panie, miłować naucz nas. Za miłość Twą. Zbawcą moim, Panie, miłować naucz nas. Ogromem swej miłości skruszyłeś serce lud. Krwią swoją przenajświętszą obmyłeś serca brud. Za miłość Twoją, Jezu, o jak Cię kochać mam. Tyś zbawcą moim, Panie, miłować naucz nas. Za miłość Twoją, Jezu, o jak Cię kochać mam. Tyś zbawcą moim, Panie, miłować naucz nas.
Jezus, który dzisiaj gości w naszych domostwach, uczy nas, jak miłować. Odbierzmy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Witam, witam serdecznie. Witam. Z Lublina, Bogu miła. I chciałam się podzielić, Ojcze, takimi ciepłymi wrażeniami właśnie dzisiejszego wieczoru, który odbył się w Lublinie. Na Placu Litewskim był to koncert chwały. Coś wspaniałego. Dlaczego? Bardzo się cieszyłam, że tyle ludzi było, tyle młodych, tyle ciepła stamtąd popłynęło. Pan Jezus był uniesiony do góry. Przyszedł właśnie z kościoła od ojców kapucynów. Przyszedł do nas. Został wywyższony. Promienie, które było to tak pięknie zaaranżowane, że rozpłynęły się takie wstążki, które były takimi promieniami od Najświętszego Sakramentu. Ja to tak odebrałam. Każdy mógł to trzymać. Ewentualnie znalazł się właśnie w takich pomiędzy. I to były promienie od Pana Jezusa. To było to światło. No coś wspaniałego. I pieśni, i tak dostosowane było to i do młodzieży, i do może osób starszych. To była taka chwała i cieszyłam się, że to prawdopodobnie było nie 10, a 15 tysięcy. To, no Panie Boże, no właśnie, jak Ci mam dziękować?
Dziękujemy Panie Bogu miło za
tym,
to.
Tym się chciałam podzielić.
Za to bycie w takim klimacie właśnie dziękczynienia.
Tak, niech to będzie jak najczęściej, bo mówię, nie dyskoteka, nie jakieś tam inne imprezy, ale właśnie z Bogiem i to w dzisiejszy dzień. I też dziękuję bardzo tutaj na falach, że tacy są ludzie, którzy podejmują to jest ewangelizacja po prostu. To jest piękne. Panie Boże, dzięki Ci.
Bóg zapłać, Panie Bogu miło też. Bóg zapłać. Dziękujemy za Pani głos i radość.
Szczęść
Boże. Bierzmy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Czy wyłączone jest radio?
Tak.
Proszę bardzo, kto się do nas dozwonił?
Zbigniew z Lubuskiego.
Witam Pana Zbigniewa. Rozmawiamy oczywiście o Bożym Ciele i Pan na ten temat chciałby zabrać głos, prawda?
Tak, chciałbym zabrać głos, mogę też się nie powiedzieć, o co mi chodzi, bo jeszcze chyba myślę, że nie jestem na radiu.
Pan jest już na radiu cały czas.
Tak? Już jestem właśnie.
Tak, tak.
Chciałem powiedzieć, że zastanawia mnie jedna rzecz. ja bardzo przeżywam to, co się dzieje w Kościele. Jestem zasmucony jedną rzeczą, że dzisiaj spóźniłem się na jedną mszę i spytałem się wszystkich, którzy wychodzili z Kościoła, jaka była Ewangelia dzisiaj, i nikt nie wiedział.
No tak, ale...
Nikt nie potrafił powiedzieć, jaka jest Ewangelia. Ja uważam, że powinni wiedzieć wszyscy, którzy kochają Chrystusa i mówią o Nim, że Go przyjmują, przystępują do komunii. Bo myślę, że Chrystus jest, był Słowem też. Boli mnie to, że ludzie nie słuchają Ewangelii w Kościele.
Proszę Pana, ale mam nadzieję, że... No, a właśnie, nie chcę być... Dlaczego się Pan spóźnił na mszę świętą? Mam nadzieję, że Pan w końcu był na mszy świętej.
Tak, byłem i poznałem Ewangelię.
Aha, no to się dzieje. Ale proszę Pana, ja myślę tak, że... Może ja bym troszeczkę zmienił akcent. My będziemy pogodniejsi, jak będziemy zwracać uwagę, czy ja... Będziemy się pytać, nie czy inni słuchają Ewangelię, tylko czy ja słucham Ewangelii. Co mi ta Ewangelia daje w życiu? Naprawdę, jeżeli ja osobiście, nawet jeden, drugi będzie żył, to już ja będę spokojny. Ja myślę, że czasami robimy ten błąd. My się strasznie przejmujemy i martwimy, dramaty przeżywamy, że inni nie żyją Ewangelią, a jakoś no nie wiem, ja bym chciał, żebyśmy czasami też i dyskusję inaczej ukierunkowali. Właśnie, czy ja, nie czy inni, czy inni Polacy na przykład żyją Ewangelią, czy ja żyję Ewangelią i czy przyjmuję się słowem na przykład Ojca Świętego. No widzimy, że nawet jeżeli dyskutujemy z Ojcem Świętym, bo wydaje się, że jesteśmy mądrzejsi od Niego, no to trzeba być rzeczywiście wielkim człowiekiem.
Nigdy nie starałem się być mądrzejszy od Ojca Świętego, ale boli mnie również to, że nie słuchaliśmy Ojca Świętego. Ojciec Święty wzywał nas do tego, żeby, mówi o Janie Pawle II, żebyśmy nie czynili wojny, krzyczał wręcz do możnych tego świata i do wszystkich. Przemawiał u nas w Sejmie kiedyś, widziałem tą owację na stojąco, a później wysłaliśmy wojska do Iraku. On nas przestrzegał, nie róbcie wojny, nie ma wojny sprawiedliwej. A wysłali wojska do Iraku.
Ale najpierw podpisali się chociażby po tym, żeby była aborcja w katolickim kraju. I to jest, tak, powiedzmy, ja bym od tego zaczął.
No też, ja mówię też o tym, nie? Ale jeżeli pili brawo na stojąco, owacje znosili, to podobnie jak nie słuchając Ewangelii, nie stosowali się do niej, tak samo jak słuchali papieża, pili mu brawo, ale nie zastosowali się do jego słów, do jego nauki. Powiedział wyraźnie, ja pamiętam tą jego podniosły ton, nie czyńcie wojny, nie ma wojny sprawiedliwej. A jak rozmawiam z ludźmi, z żołnierzami, którzy poszli na wojnę, to wszyscy poszli tam dla pieniędzy przeważnie, nie dla jakichś wzniosłych celów.
Proszę Pana, to ja bym się akurat nie mogę się zgodzić, bo jednak nasi żołnierze też tam czasami oddają życie, czy tylko jadą dla pieniędzy? Pan jest taki pewny, bo ja jestem przekonany, że nie. Jest też taka służba, która jest właśnie ryzykowna, ale ja bym nie oskarżał, że tylko dla pieniędzy. Tam już, czy w Afganistanie, ale przy okazji, bo to chcę też powiedzieć, jakaś myśl jest Kościoła, że na przykład dlaczego są kapelani w wojsku, czy w tym właśnie to też nam podpowiada, że są sytuacje troszeczkę trudne, nie są jednoznaczne i Pan akurat tutaj się odniósł do Iraku, ale wiemy, że dlatego, że władza, są takie władze totalitarne, które po prostu trzeba też jakoś tym władzom totalitarnym przeciwdziałać. I dlatego są potrzebne chociażby sojusze międzynarodowe. No, ale to jest temat na następną audycję. My mówimy o Bożym Ciele. O Bożym Ciele. Ja bym do tego wrócił. Właśnie mamy manifestować naszą wiarę. Właśnie wiarę w obecność Jezusa Największej Eucharystii. Ja mam do Pana takie zapytanie.
Proszę bardzo.
Czy Panu się zdarza tak, poza mszą świętą, czasami wstąpić do kościoła
żeby adorować Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie?
Oczywiście, że tak. Codziennie staram się przeczytać Ewangelię na dany dzień.
Ale dzisiaj o tej adoracji, bo naprawdę Ojciec Święty dzisiaj nam przypominał o tej wartości adoracji Pana Jezusa, że my się zmieniamy. Na przykład mój założyciel Redemptorystów, w ogóle napisał nawiedzenie Najświętszego Sakramentu na każdy dzień miesiąca. Jak my się zmieniamy, jak zmienia się nasze życie, kiedy znajdujemy czas, aby adorować Pana Jezusa. Bardzo Panu dziękuję i życzę wszelkiego dobra i radości ze słuchania Ewangelii. Odbierzmy ostatni telefon. Ostatni telefon, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze widzia.
Teraz i zawsze.
Ja może nie na temat Bożego Ciała, ale...
Ale ja bym prosił jednak i nawet proszę tylko dosłownie minutkę.
To znaczy, bo ten pan, tak, który co przede mną mówił, bardzo, bardzo dobrze powiedział. Jeszcze w Biblii jest napisane, że 10% podatki mają być. Do tego też należy się stosować, bo to jest Słowo Boże. No to wszystko. No. Przepraszam, że tak może nie na temat, ale... Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kochani słuchacze, no wszystko, nawet te wypowiedzi, naprawdę to nie jest, że tak powiem, żebym kogoś chciał upominać i tak dalej, ale one zapraszają nas do studium. Tyle słyszeliśmy, że Słowo Boże, nie w Słowie Bożym, w Biblii nie znajdziemy odpowiedzi na wszystko w konkrecie, w precyzji. Ewangelia, Pismo Święte uczy nas pewnych postaw. I te, mając postawę, Bożą postawę w życiu, my będziemy w stanie, kierując się własnym wrażliwym sumieniem, znaleźć słuszne odpowiedzi i nasze postępowanie będzie zgodne z duchem Ewangelii. To miał być ostatni telefon, ale jeszcze na jeden sobie pozwolę. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto się zadzwonił do nas?
Ale niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Agnieszka z Jarocina.
Witam Panią Agnieszkę.
Jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam się dodzwonić. Jestem młodą osobą. Chciałam podzielić się wrażeniami, może przeżyciem, jak w Jarocinie, w moim mieście miałam okazję, to wielkie szczęście uczestniczyć dzisiaj w dwóch procesjach, ponieważ się odbywały. Ja jestem osobą, która bardzo często, codziennie jestem w takim okresie, że straciłam akurat pracę i staram się tego czasu nie marnować w swoim życiu i bardzo się cieszę, że z jednej strony stał się to też dla mnie czas, który ja mogę jak tylko jest okazja, możliwość wejść do kościoła na rynku w naszym mieście. Mamy kaplicę Wieczystej Adoracji. Czasami sobie planuję wejście na 15 minut, a czas tak, że tak powiem, upływa, że te plany, że tak powiem, zupełnie gdzieś indziej idą i tak jakby nie ma przed Panem Bogiem czasu. Zauważyłam, że po prostu wszystko przed Bogiem się zatrzymuje. Nawet w tym kościele jest taka... Jestem troszkę zdenerwowana.
Proszę być spokojny.
W kościele jest specyficzny przeciąg, ponieważ jest to bardzo stary kościół, zabytkowy. I obserwując płomienie świec, wpatrzona po prostu raz w monstrancję, raz na te świece palące się, zauważyłam, że taka refleksja mi przyszła, przed Bogiem zatrzymuje się wszystko, przed Jezusem Eucharystycznym zatrzymuje się nawet czas i powietrze i świece, płomienie trzymają warte nieruchomo. No i tak bardzo często zastanawiam się, czy ludzie też potrafiliby się tak zatrzymać przed Bogiem. Jestem jeszcze wzruszona tym właśnie też oglądałam transmisję z Rzymu. Podzielam wszystkie piękne przeżycia, piękne, wzruszające, ale nie tyle wzruszające, bardzo mądre słowa Ojca Świętego Benedykta, z których powinniśmy w ostatnich, zwłaszcza dniach, w ostatnim czasie czerpać bardzo dużo, wsłuchiwać się przede wszystkim, nie zwracać uwagi na surowość zachowania się Ojca Świętego, bo być może właśnie ta surowość, ta jego stateczność pomaga skupić nasze myśli na jego słowach. I właśnie o to, mam nadzieję, Ojcu Świętemu też chodzi. Ale co chciałam jeszcze tak bardzo szybko powiedzieć, bo zauważyłam, że to jest ostatni telefon.
Tak,
jestem
tak.
Osobą, która gram w kościele, posługuję muzycznie. I bardzo zwracam uwagę na wymiar obsady liturgicznej od strony muzycznej. I takie pieśni, które są przepiękne, które skłaniają do refleksji nad Bożym ciałem, nad tajemnicą Eucharystii. Są bardzo stare pieśni Ja wiem, w kogo ja wierzę. Albo O mój Jezu, w hostii skryte. Zachęcam osoby, które mają problemy, może z modlitwami, czy osobistą, lub z książeczki, przed Najświętszym Sakramentem. Wziąć sobie taki tekst do kościoła, jakąś taką medytację przeprowadzić nad tym tekstem, czy zwyczajnie po prostu być przed Panem Jezusem. Jeżeli mogłabym prosić tak na zakończenie, wiem, że to nie jest koncert życzeń, ale w sumie dzisiaj jest, jest przepiękne święto nas wszystkich, ludzi, którzy kochają przede wszystkim Jezusa Eucharystycznego, Jezusa w ogóle. Taką moją ukochaną pieśnią, odkąd zagłębiłam się, tak właśnie dzięki temu, że straciłam pracę, że od 3 miesięcy mam czas na to, żeby być i trwać przed Panem Jezusem, czy nawet godzinę, czy 2 godziny dziennie, jest pieśń Wspólnoty Miłości Ukrzyżowanej, którą bardzo chciałabym prosić zadedykować wszystkim. Zadedykować wszystkim słuchaczom, całej rodzinie Radia Maryja, wszystkim obrońcom telewizji Trwam. Osobiście też w 2 marszach uczestniczyłam w Poznaniu i w Kaliszu. Pieśń Wspólnoty Miłości Ukrzyżowanej, Żyć w społeczności z Tobą. Myślę, że ona byłaby, kiedy słuchałam właśnie homilii tutaj Ojca Świętego Benedykta, ta pieśń i te słowa wybrzmiały w moich uszach. Żyć w społeczności z Tobą to coś tak pięknego. To wszystko.
Czy mogę spytać Panią Agnieszkę, w jakiej telewizji oglądała Pani transmisję z Rzymu?
Telewizji Trwam, oczywiście.
Tak, to się bardzo, bardzo cieszę. Wie Pani co, ja próbuję znaleźć, ale akurat mam pewną trudność, czy to się uda. Może troszeczkę później, ale jeżeli jeszcze mogę powiedzieć, Pani wspomniała, że Ojciec Święty może i troszeczkę surowy. Ja myślę, nie, on jest skupiony. Widziała Pani może w Mediolanie, jak Ojciec Święty się cieszył, będąc pośród rodzin, pośród dzieci. No właśnie, ktoś powie, że staruszek, nasz Jan Paweł II był staruszkiem, porywał świat. A jednego dnia w sobotę chociażby, kiedy sobie uświadomił, Ojciec Święty 8 razy przemawiał. Każde przemówienie ogromnie. Skąd tyle sił? Kto z nas by miał?
Tylko i wyłącznie od Ducha Świętego.
No właśnie.
Ja też mam okazję spotykać się, rozmawiać z osobami, które są bardzo właśnie skupione na zewnętrzności, na aparycji Ojca Świętego Benedykta i porównują. I najgorszą rzeczą jest, zawsze mówię, porównywanie. Tak jak się porównuje swojego męża, żonę do nie wiem, poprzednich, czy przyjaciół, czy różnych innych osób. Osobę, którą się kocha, którą się powinno słuchać, uważam, że powinniśmy unikać, należy unikać porównań, ponieważ każdy jest wyjątkowy w oczach Boga. I tak jest też ojciec święty Benedykt XVI, który ukazuje nam właśnie nauczanie i poprzednich papieży, swoich poprzedników, naszego papieża, znaczy naszego, no każdy jest nasz.
Panie Agnieszko, i z miłości do Polaków stara się mówić po polsku, prawda?
Też byłam w Krakowie. Jeszcze pamiętam, jak dziś Benedetto Tio Telecto. Także to jest błąd wielu ludzi, że skupiają się na tym, co zewnętrzne, tak? identyczne mieliśmy zdania o Janie Pawle II. Zapadły w pamięci właśnie kremówki, klaskanie, machanie laską i wiele innych rzeczy, ale od najmłodszych lat, jak pamiętam, sięgałam osobiście po encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II. Moja babunia miała pod ręką gdzieś tam wyszukiwane książeczki, ponieważ były cienkie i lubiłam je czytać. I od najmłodszych lat już po prostu wsiąkałam w nauczanie Kościoła katolickiego przez encykliki. I dla mnie nie ma wytłumaczenia, że encykliki są stworzone dla biskupów, dla księży i zakonnic. Ponieważ każdy, kto chce, może po nią sięgnąć. Wystarczy tylko chcieć. A to jest takie, uważam, duchowe lenistwo, czy intelektualne lenistwo, żeby najkrócej powiedzieć, to jest za trudne, to nie jest dla mnie. Jeżeli ja jako 9-letnia dziewczynka mogłam czytać encyklikę i ją zrozumieć, dzięki temu, że poznałam to nauczenie i jak gdyby było ono moją takim elementarzem, tak jak podręczniki od języka polskiego, czy podręczniki od historii, tak samo nauczanie Kościoła było dla mnie równoległe. I wiele osób mnie zapytuje, czy ja skończyłam teologię, czy jakieś, nie wiem, kiedy zdążyłam to wszystko pojąć. To nie jest kwestia, to jest po prostu ciężka praca, to nie jest kwestia kilku minut, czy szczelnie palcami, jak ja to mówię.
Pani Agnieszko.
Co mogę powiedzieć? No, dzięki temu też właśnie napisałam pracę magisterską na kierunku socjologicznym i politologicznym pod tytułem Nauczanie społeczne papieża Jana Pawła II. Miałam spore problemy z tym tematem na mojej uczelni, na UEM-ie poznańskim, ale obroniłam, po prostu obroniłam samego tematu, żeby przedstawić nauczanie społeczne Jana Pawła II, ponieważ nie ma, uważam, nie ma większego społecznika, nie ma większego socjologa, pedagoga, filozofa i właśnie znawcy człowieka i Boga, jak Jan Paweł II, przynajmniej w naszych czasach.
Bardzo Pani Agnieszko dziękuję. Trochę dla Pani przedłużyłem ten czas, ale to za ten optymizm i nawet stracona praca Pani nie traci właśnie ufności do Pana Boga. Przyjdzie rozwiązanie, przyjdzie. Bardzo pomyślne i tego Pani życzę z całego serca. Bóg zapłać Panu.
Dziękuję.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Dziękujemy wszystkim, którzy się do nas zadzwonili. Za chwilę już program Dukin Altum.
Hostio święta, wielbię Ciebie, skarbie moich ziemskich dni. Czysty lśni. Ponad wszystko ukochana, Kosmio święta, źródło łask, na karklebem krwią mocni, zbawi mnie w swój boski lask. Ponad wszystko ukochana, Kosmio święta, karpemem krwią mocni, zbawi mnie w swój boski blask. Rozpal serce mi, Jezu, w kostnik wyszedł.
nas.